Ciekawe. Ciekawe jest to, że to jest rozłożone na przestrzeni całego kalendarza, że to nie jest tylko w jakimś jednym skupieniu. Licząc dni wolne, czyli szabat i plus wszystkie święta, więc trochę tych dni wolnych jest. Dlatego dzisiejszy fragment, który chciałbym, żebyśmy mogli rozpocząć, wiecie, żebyśmy sobie mogli uświadomić, lubię na początek wakacji właśnie mówić na ten temat, ponieważ takie osoby jak ja, nie wiem, mam nadzieję, że jest mało osób takich na sali, ale ja mam problem z pracoholizmem, ja nie potrafię odpoczywać. Jest mi bardzo ciężko. Zawsze jak jeżdżę na urlop, to mam później niesamowity ten mam nawyk ciągle zaglądania do mojego telefonu, zaglądania do skrzynki mailowej i to jest po prostu wręcz jak trucizna. List do Hebrajczyków, 4:7-11 mówi coś takiego. Przeto znowu, możecie sobie Pismo Święte otworzyć, jeśli macie Biblię. Przeto znowu wyznacza pewien dzień. Mówimy tu Bóg, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ciekawe, gdyby bowiem Jozue wprowadził ich, było do odpocznienia, ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa i niewiary. Widzicie, kochani, kiedy Bóg wyprowadził Izraela, kiedy Bóg wyprowadził z Egiptu Izrael, to ciekawą rzeczą jest to, że Izraelczycy byli niewolnikami i pracowali 7 dni w tygodniu. A gdybyśmy zwrócili uwagę na pierwszą księgę Rodzaju, jedną z pierwszych niesamowitych duchowych prawd to było to, że Bóg ustanowił 7 dzień wolny. I wiecie, nie chodzi tutaj, że będziemy teraz ustanawiać niedzielę tym 7 dniem czy sobota. Według Biblii jest to sobota, ten 7 dzień wolny od pracy. Niedziela jest jakby pierwszym dniem tygodnia. Ale nie o to chodzi, ponieważ Jezus powiedział bardzo ciekawą rzecz, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Bardzo fajna rzecz. Dzisiaj żyjemy w tak skonstruowanym systemie tego świata, że nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy mieli w jednym dniu wolne. I ważne jest po prostu dla ciebie, abyśmy mieli taki dzień odpoczynku. Byśmy mieli dzień, w którym możemy odpocząć od swoich dzieł. I urlop też jest niejako takim czasem odpoczynku. I chcę wam powiedzieć, na przykład dla mnie, co ciekawe jest, że ten świat nie promuje czegoś takiego jak wolny czas. Jest niesamowita presja, ciśnienie ze strony różnych, nie wiem, firmach, to, co się dzieje tutaj w naszym świecie, nie ma takiego pragnienia, żeby pracownik odpoczął, żeby odpoczął dobrze. Ciekawe jest to, taką ciekawostkę, tydzień temu wam powiedziałam jedną ze złych informacji na temat Szwecji, bardzo przykrą, o tym, co się dzieje wśród dzieci i jak gender niszczy kolejne pokolenie, ale powiem wam jedną ciekawostkę, że Szwedzi na przykład w swoim systemie mają coś takiego, że każdy pracownik musi 3 tygodnie mieć w jednym ciągu urlopu, 3 tygodnie, czyli 15 dni roboczych musi mieć wolne plus weekendy, to wychodzi prawie 21 dni i to jest ustawowo, ponieważ już Szwedzi odkryli, że człowiek, który jest przemęczony, nie jest efektywny. Nieboże przekonanie, jeśli to jest takie, że nie jestem w stanie połączyć 2 końców tych wszystkich rachunków, dlatego muszę tak dużo pracować, Ale inne, bardzo niewłaściwe przekonanie, dlaczego nie odpoczywam, to jest, beze mnie sobie nie poradzą, to jest moje. Jeśli mnie nie zabraknie, to nie dadzą sobie radę. I tak jest często z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam są odpowiedzialni za jakąś obowiązek, jakiś obszar pracy, służby, czy w kościele, czy w jakichś firmach, czy piastują jakieś menedżerskie stanowiska. To jest niebezpieczeństwo myśleć, nie poradzą sobie beze mnie. Prawda jest taka, że poradzą sobie. Chciałbym króciutko powiedzieć trochę o szabacie. Jak Żydzi praktykowali coś takiego jak szabat. W jaki sposób? Parę takich cennych. Nie chcę, żebyśmy z tego stworzyli jakiejś religii albo jakiegoś, wiecie, sztucznego. Dobra, teraz wszyscy będziemy to stosować. Tylko to są takie praktyczne wskazówki, jak odpoczywać, jak świętować. W Księdze Wyjścia jest napisane coś takiego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławi dzień szabatu i poświęcił go. Zwróćcie uwagę, pamiętaj o dniu odpoczynku. I powiem wam, kochani, musimy się na tym chwilę pokłonić, bo w tym kieracie niewielu z nas umie coś takiego jak odpoczywać. No, dziękuję bardzo, Mikołaj. Powiem wam pierwszą rzecz. Żydzi, wiecie, szabat akurat zaczynał się w Izraelu. Piątek wieczór, zachodzi słońce do soboty, kiedy zachodzi. Tak wyglądała doba. Ale zapalali Żydzi, w piątek wieczorem zapalali 2 świece. One symbolizowały oddzielenie tych 6 dni od tego jednego dnia. Świece symbolizowały Bożą obecność, a także oddzielenie. To jest bardzo ważne, żeby się oddzielić od tego, co jest w naszą pracą. To jest pierwsza wskazówka. Drugą. Warto jest tego dnia wyłączyć swój telefon, komputer. I co ciekawe, że potrafisz zrobić więcej przez 6 dni niż przez 7. Powiem wam, zaufanie, że Bóg zatroszczy się o wszystkie wasze finanse, zaufanie, że Bóg zatroszczy się o różne sprawy w biznesie, w służbie, to jest pewna wiara, którą potrzebujesz mieć. Nie jesteś do zastąpienia. To ta myśl, trzeba ją przełamać, że Bóg zatroszczy się o te sprawy. I to jest pewien rodzaj wiary. Natomiast dzisiaj 7 dni jest ciśnienie, żeby 7 dni ciężko pracować po to, żeby zarobić, żeby sprawy szły szybciej do przodu. Potrzebujesz oddzielić się od swoich obowiązków i pracy, aby też złapać pewną perspektywę. Wyłącz telefon, komputer. Potrafisz? Bo ja nie. Szczerze. Nie potrafię. Powiem wam, takim niesamowitym cudem w naszym życiu, mojej żony, kiedy wyjechaliśmy do Stanów 14 lat temu, było ciekawostką, oboje pracowaliśmy w gastronomii, byliśmy kelnerami, jakbyście nie wiedzieli, w indyjskiej restauracji. Ona była w jednej, ja w drugiej, moja żona. I to było niesamowite, bo kiedy pojechaliśmy tam, wiecie, z naszą taką polską mentalnością, myślałem, że w okamgnieniu znajdę jakiś kościół. Zajęło mi to 3 miesiące, bo kiedy wystukałem w Google na mapie słowo kościół, jakiś ewangeliczny, chrześcijański, to w promilu chyba z 5 czy 6 kilometrów wyskoczyło mi ponad 300 kościołów. Więc nie wiedziałem, do jakiego pójść. I się modliłem i w końcu znalazłem. Ale ciekawe było to, że kiedy modliliśmy się też o pracę i dostaliśmy pracę, w której pracowaliśmy 6 dni, od poniedziałku do soboty, a niedzielę mieliśmy niesamowity przywilej, że chodziliśmy do kościoła, kiedy znaleźliśmy tę wspólnotę. I pamiętam, kiedy nas, Amerykanie, się pytali, gdzie pracujecie? Mówię, że w restauracji. A oni mówią, to jak to jest możliwe, że macie wolne? I wiedzieliśmy, że to jest cud od Boga. Myśmy nie zdawali sobie z tego sprawy. Ale wierzę w to, że Bóg, kiedy masz to takie nastawienie, żeby mieć wolne, że to jest ważne, żeby mieć w ciągu tych 7 dni jeden dzień wolny. Jest to bardzo ważne i Bóg to honoruje. Powiem wam, tak, w taki sposób Bóg nam błogosławił, żeśmy w niedzielę nie pracowali, że zarabialiśmy więcej niż ludzie, którzy byli po studiach. To było niewiarygodne. Spotkaliśmy dziewczynę, która skończyła tam licencjat i pracowała w biurze i spytała się, ile my zarabiamy. I okazało się, że zarabialiśmy więcej od niej. To jest ciekawe. Przypomniała mi się ta historia ostatnio. Kolejny taką wskazówkę. W dzień wolny fajnie jest zjeść wspólny posiłek z rodziną. Powiem wam, od początku, pamiętam, kiedy zacząłem się spotykać z moją żoną, w moim domu mógłbym powiedzieć wiele takich rzeczy, które nie były dobre, nie były praktykowane, ale jedna była bardzo, bardzo dobrą tradycją. To, że my jako cała rodzina spędzaliśmy sobotę wieczór, niedzielę rano, niedzielę obiad, zawsze jedliśmy wspólnie przy wspólnym stole. Wiecie, dziś myślę, że to w jakimś stopniu procentuje, chociaż ta nasza rodzina nie była idealna i nie jest do tej pory idealna, ale jest coś, co podtrzymywało te nasze więzi rodzinne. Stół. U mojej żony w domu nie było czegoś takiego jak jedzenie wspólnie przy stole. Kiedy pobraliśmy się, od początku mieliśmy założenie, że będziemy często jeść wspólny posiłek. Razem. Wiecie, że dzieci uczą się relacji, komunikacji od rodziców, kiedy jesteśmy przy stole i siedzimy. Ciekawe jest to, że żyć właśnie wspólnie jedli posiłek w gronie rodzinnym, gdzie nie trzeba się śpieszyć, bo trzeba zaraz iść do pracy. To jest dzień wolny. I dzięki temu ten dzień odróżniał się od pozostałych dni. Kolejną wskazówką to wypowiadanie błogosławieństwa, które przynosi Tobie obfitość, jaką Bóg wypełnia Twoje i nasze życie. Ciekawe jest to, że kiedy wypowiadamy błogosławieństwo, to robi głowa domu. Mężczyźni, to jest Wasza rola. Fajnie jest, kiedy gromadzimy się razem, dziękujemy Bogu za jedzenie, błogosławimy to jedzenie i błogosławimy rodzinę. I powiem wam, ciekawe jest to, że błogosławieństwo, rabini mówią taką ciekawą rzecz, że błogosławieństwo to jeden ze sposobów łączenia tego, co w niebie, z tym, co na ziemi. Wypowiadanie błogosławieństw. Kolejnym takim wskazówką, pozwól, aby tego dnia Bóg mówił do ciebie oraz do całej twojej rodziny, poprzez czytanie wspólnie razem Słowa Bożego. Moje pytanie dzisiaj do was, panowie, mężczyźni. Czy czytacie chociaż raz w tygodniu wspólnie razem z rodziną Słowo Boże? Czy macie okazję wspólnie rozmawiać z dziećmi? Wiadomo, że kiedy dzieci mają różny wiek, jest inna dynamika. Ale ciekawe jest to, że Żydzi to praktykowali. Jedli wspólnie posiłek, dziękowali Bogu, błogosławili i czytali wspólnie Słowo Boże. To jest okazja do tego, by wymienić się myślami. Szabat też jest dniem, w którym Żydzi nie robili żadnych zakupów. Czy jesteś w stanie jeden dzień w tygodniu, w taki dzień wolny, nie wydać żadnych pieniędzy i konsumować w sposób intencjonalny, a nie kompulsywny. Czyli zaplanować, że tego dnia nie robisz zakupów, ale po prostu myślisz, planujesz ten dzień. Bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu tego dnia nie robili tych wszystkich rzeczy pospolitych, które robimy przez 6 dni w tygodniu. To są wskazówki. To nie jest prawo, to są po prostu zwyczaje. pewne takie praktyczne wskazówki, które praktykowali Żydzi i które my możemy pomyśleć, zastanowić się, czy nie moglibyśmy czegoś z tych rzeczy zastosować w naszym życiu. Odpoczywanie tego dnia. Szabat był głównie świętem rodzinnym. Szabat nie był takim dniem, w którym piątek, wieczór, tak, Żydzi szli do synagogi, ale całą sobotę spędzali z rodziną. Czyli to jest czas odpoczynku, czas relaksu, czas, w którym możesz w aktywny sposób spędzić ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, tak po to, aby pogłębić te więzi rodzinne. To są takich siedem wskazówek. Powtórzę je, jeśli ktoś chciałby. To jest zapalanie świec, czyli oddzielenie jednego dnia od drugiego, wyłączanie telefonów, komputerów, wspólny posiłek w gronie rodzinnym, błogosławieństwo, później błogosławieństwo i modlitwa, czytanie wspólnie Słowa Bożego, później nierobienie zakupów, czyli niewydawanie pieniędzy i odpoczywanie wspólnie z rodziną. Ważne jest się wyspać. Wiecie, że to jest tak bardzo ważne, żeby się umieć wysypiać. Powiem wam, nie jest ciężko się wysypiać, bo ciągle ta głowa pracuje, coś ciągle jest do załatwienia. I odpocząć, powiem wam, ja często mam tak, że kiedy śpię za długo, to mam wyrzuty sumienia. Jest coś takiego we mnie, tak silnego gdzieś, że nie potrafię po prostu spędzić jeden dzień, że mogę sobie pospać dłużej. Po prostu jestem jak zegarek. Budzę się i kiedy śpię dłużej, to w mojej głowie pojawiają się myśli, ty leniu śmierdzący. Mówię wam szczerze, ja nie potrafię odpoczywać. Muszę się tego uczyć. Mój ojciec był bardzo, jest pracoholikiem i często wstawał o 4 rano, 5 rano i pracował często po 12 albo 16 godzin na dobę. I coś z tego zostało we mnie. List do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset mówi coś takiego. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane beznaganny na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że duch, dusza i ciało. Wszystkie te trzy elementy ciebie dla Boga są bardzo ważne. Ciało potrzebuje też odpoczywać. To nie jest herezja. Potrzebujemy umieć odpoczywać i regenerować swoje siły. Jest napisane, nie mam tego wersetu tutaj, że jesteśmy, że nasze ciało jest nazwane świątynią Ducha Świętego. Więc dobrze jest dobrze zjeść zdrowo, nie fast foodami. Dobrze jest się wyspać. Dobrze jest spędzić aktywnie czas i zabawić się z rodziną. To jest wszystko jak najbardziej okej w Królestwie Bożym. Po takim dniu człowiek zupełnie inaczej wraca do codziennych obowiązków. Chciałbym teraz chwilę pokazać wam takich praktycznych wskazówek, których ja stosuję w swoim życiu. Kiedyś ktoś mi to podał, ale bardzo intencjonalnie do tego podchodziłem o wiele, wiele wcześniej i to jest praktyka, jak spędzać czas z Bogiem, ponieważ szabat to jest, tak jak wspomniałem, to jest święto rodzinne, ale też fajnie tego dnia spędzić czas, być po prostu z Bogiem, odpocząć w Bogu. Jeśli twoje ciało ma być nakarmione, masz być wyspany, i twoja dusza ma odpocząć od tych wszystkich spraw biznesowych, tych myśli, zarówno też twój duch potrzebuje odpocząć w Bogu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 5 i 8 werset. Ktoś mógłby przeczytać, Franek, ty byś mógł nam przeczytać na głos. Nie mam tutaj tego. 6, 5, 8.
Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają całą swą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też tak jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie.
Dzięki bardzo. Kiedy idziesz do komory, zamknij drzwi za sobą. Słuchajcie, czasami jest bardzo potrzebne, żeby zaplanować swój czas z Bogiem. Ja jestem taką osobą, że jeśli ja czegoś nie wpiszę w kalendarz, to może trochę dziwnie zabrzmi, ale przy tym tempie życia, ostatnio z żoną rozmawialiśmy, że my musimy po prostu planować nasze randki, musimy zaplanować czas, w którym zorganizujemy opiekę nad dziećmi, w którym zorganizujemy wyjście i te wszystkie inne sprawy techniczne. Z Bogiem, ten czas, który mamy, chciałoby się tak, jak za czasów narzeczeństwa, że jeden telefon i wychodzisz i idziesz i masz fajny czas z narzeczoną, bez żadnych zobowiązań, dzieci nie płaczą, nie trzeba rano stać do pracy. I taki moment też jest bardzo cenny i ważny. Ale kiedy dzisiaj nasze życie jest bardzo szybkie i intensywne, warto zaplanować swój czas z Bogiem. Tak, abyś mógł się do tego czasu przygotować. Szabat, jakiś dzień z szabatu, który masz, w którym odpoczniesz, czy to będzie sobota, czy to będzie niedziela, czy to będzie jakikolwiek inny dzień, też może być takim dniem, w którym spędzisz czas z rodziną, ale możesz go spędzić razem po prostu z Bogiem, wydzielić jakieś godzinę, dwie godziny. To, że w tym czasie nic się nie dzieje, kiedy jest ten czas modlitwy, to, że w tym czasie nic się nie dzieje, i ty to tak odczuwasz, jest to bardzo złudne dla ciebie. To czas, gdzie Bóg wypala w tobie Boże przemiany. To nie dzieje się automatycznie. Powiem wam, kiedy spędzam czas z Jezusem, kiedy spędzam czas z Nim, to dzieje się coś niewiarygodnie pozytywnego w moim życiu. Od razu owoców nie widzę tego, ale bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Jeśli jest cisza, to nie znaczy, że Bóg nie działa. Bądź sam. W tym czasie bądź sam. To jest taka druga wskazówka. To znaczy, że masz się modlić. To nie znaczy, że nie masz się modlić przy dzieciach czy innych ludziach. Tozer powiedział taki znany nauczyciel, teolog, powiedział takie znane zdanie. Jeśli ktoś chce być używany przez Boga, nie może spędzać całego czasu z innymi. Ten czas, ten twój prywatny, indywidualny czas z Bogiem, spędź go sam na sam. I po prostu bądź z Jezusem. Uciekaj od hałasu, jak możesz spędź ten czas pośród natury. Wiem, że nie każdy z nas ma taką możliwość. Nie każdy może wyjechać sobie gdzieś na łąkę czy do lasu. Ale mnie osobiście Bóg bardzo mocno dotyka poprzez przebywanie pośród natury, w lesie, na łące, na polnej drodze. Przeżywam Bożą obecność. Napełniaj swój umysł Bożym Słowem. Wiecie, medytacja, często ta świecka, mówi o tym, żeby wyrzucać pewne rzeczy. Natomiast chrześcijańska medytacja to jest napełnianie swojego umysłu Bożym Słowem. Owszem, jest moment, w którym musisz wyrzucić jakieś emocje, opowiedzieć Bogu o tym, co cię boli, co cię gniecie, w czym przeżywasz smutek, ale jest super po tym, kiedy się oczyścisz, wyrzucisz, fajnie jest napełnić się Bożym Słowem. I fajnie jest, kiedy studiujesz jakiś fragment, zadawać Bogu pytania. Nie od razu dostaniesz odpowiedź, ale bardzo ważne jest, żeby zadawać Bogu pytania, bo w ten sposób budujemy więź między sobą. Kochani, chciałem, żebyśmy przestudiowali historię z pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to historia proroka Eliasza. To jest ostatnie takie moje odkrycie. Niesamowity mąż Boży. Dzisiaj z tej historii czegoś się nauczyłem. Ups, wszyscy się obudzili. Z tej historii ostatnio się nauczyłem bardzo ciekawej rzeczy. Dzięki bardzo. Posłuchajcie. Prorok Eliasz, wiecie, ci z was, którzy jeszcze nie słyszeli o nim, to był prorok w Starym Testamencie, który przywoływał Izrael do pokuty. I ciekawą rzeczą jest to, że wywołał proroków Baala. Ja może przeczytam kawałek. Eliasz wezwał zatem proroków Baala i powiedział: wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go piersi, bo was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego Boga. To jest 18 rozdział, 25 werset. I wiecie, oni przygotowali cielca, zrobili ten ołtarz, wybudowali. Później, skracając tą historię, przeczytam. Na ołtarzu ułożył drewno. Później po tym czasie, kiedy oni wołali do swojego Boga, aby zrzucił ogień, żeby strawił tą ofiarę. 30 werset. Eliasz wezwał lud. Podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana, wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił. Czyli wcześniej prorocy Baala modlili się do swojego Boga, aby zesłał ogień, aby strawił tą ofiarę, i nic się nie wydarzyło. Po czym Eliasz po całym dniu wezwał lud. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotował ofiarę. Potem powiedział: napełnij wodą 4 dzbany i wylej ją na ofiarę całopalną oraz drewno. Kiedy to uczynili, polecił: zróbcie to jeszcze raz, i zrobili. Potem rozkazał: oblejcie wszystko po raz trzeci. Oblali zatem ofiarę i drewno po raz trzeci. Także spływająca woda wypełniła rów wokół tego ołtarza. Wcześniej Eliasz kazał wykopać rów wokół tego ołtarza. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a jestem Twoim sługą, i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną. Drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. A Eliasz wykrzyknął: schwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich nie umknie. Schwytali ich więc Eliasz kazał sprowadzić ich nad potok Kiszon i tam polecił ich zgładzić. Odkryłem ostatnio, wiecie, że Bóg wcale nie kazał Eliaszowi wymordować proroków Baala. Ciekawa rzecz się wydarzyła. Posłuchajcie. Wielki mąż Boży, który jedna modlitwa spowodowała, że ogień stąpił z nieba, strawił ofiarę. I później kazał wziąć wszystkich proroków i wymordować ich. Zobaczcie, co się wydarzyło w 19 rozdziale. Jeszcze w międzyczasie prorok modlił się, Eliasz, o deszcz, który spadł. Ale tej historii nie będziemy czytać. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: niech bogowie, postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobią z twoim życiem tego samego, co zostało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę, a sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Eliaszem? Mam tu taką myśl zapisaną. Wypalenie, jeśli nie dbasz o odpoczynek w Bogu, to wypalenie powoduje w twoim życiu frustrację, a ona jest często przyczyną wielu złych decyzji w twoim życiu. I te decyzje powodują akty, czyny, a te są później powodem wielu przykrych konsekwencji w naszym życiu, jak i życiu naszej rodziny. To, co zrobił Eliasz, spowodowało pewną duchową konfrontację, na którą Eliasz nie był gotowy. Zobaczcie, chciał śmierci dla siebie. Historia Eliasza, posłuchajcie dalej. On chciał śmierci dla siebie. To jest historia człowieka, który jest wypalony, który nie złapał równowagi w swoim życiu. Był wielkim mężem Bożym. Wykonywał niesamowite Bożą pracę w Izraelu. Nawracał lud, czynił znaki i cuda. I nagle, dzień po tym, mówi, chcę umrzeć. Czy nie jest często tak w naszym życiu, że mamy piękne duchowe uniesienia i Boże przeżycia, a kolejnego dnia mamy ochotę umrzeć? Że jesteśmy wypaleni. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. A gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Bardzo duchowe. Zjadł, wypił i poszedł spać. Dla mnie to jest odkrywcze bardzo. Ale anioł Pana wrócił znów, trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Właściwe jedzenie i właściwy zrównoważony odpoczynek jest częścią naszego duchowego życia. Odpoczywanie jest czymś, co Bóg nam dał, abyśmy się regenerowali. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów. Odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z tobą. Poburzyli twoje ołtarze, wybili mieczem twoich proroków i zostałem jak sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wiecie, człowiek, który jest wypalony, który jest przemęczony, nie ma właściwego, rzeczywistego postrzegania tego, co jest wokół niego. Jest pesymistą. To nie chodzi o to, że mamy niewłaściwie, że mamy udawać, że coś jest nie tak. Ale jak wiecie, w Izraelu w tym czasie Bóg przemówił wcześniej do Eliasza, że jest 5000 Izraelitów, którzy nie zgięli kolan. A Eliasz opisuje w bardzo negatywny sposób. Twoje zmęczenie codziennymi obowiązkami i twoje zmęczenie tym, co cię otacza i brak dystansu powoduje, że nie będziesz właściwie oceniał sytuacji, która jest na ten moment. Czy we wspólnocie, czy w twoim życiu codziennym, czy w twojej rodzinie, czy w biznesie, czy w każdej innej sytuacji. I posłuchajcie dalej. A oto przychodzi Pan. Przepraszam. Wówczas Eliasz usłyszał: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przychodził Pan. Przed Panem do wiatr silny, porywisty, poruszył góry, odrywał kawałki skał, lecz w tym wietrze, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu, nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego to, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił: idź, ruszaj w swoją drogę. Udaj się na pustynię przy Damaszku, kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, a Jehu syna Nimiszego namaścisz na króla Izraela. Zobaczcie, był wiatr, było trzęsienie ziemi, był ogień. Biblia opisuje, że wszystkie te manifestacje są obrazami Boga, ale Eliaszowi w tym czasie był potrzebny Bóg jako delikatny powiew wiatru. Widzicie, w takim czasie, kiedy my się oddzielamy od Boga, to jest okazja, kiedy Bóg może się objawić takim, jakim my potrzebujemy Go poznać. W danym dniu, w danej potrzebie, w danej sytuacji, aby nabrać nowej perspektywy, której nie mamy z powodu przepracowania czy wypalenia. Mój wniosek jest taki: nie spędzaj czasu z Bogiem tylko wtedy, kiedy potrzebujesz Jego pomocy. On nas powołał pierw do tego, abyśmy z Nim byli, a dopiero abyśmy Mu służyli. Ewangelia Marka, 3 rozdział. I wywołał 12 po imieniu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Bóg pierwszą rzeczą, jaką Bóg chce w naszym życiu, to nie jest służba, ale żebyśmy po prostu z Nim byli. Abyśmy umieli odpoczywać w Jego obecności. Po to, abyśmy mieli równowagę w naszym codziennym życiu. Tej równowagi zabrakło Eliaszowi. Zawsze, kiedy my oddzielamy się dla Boga, aby z Nim spędzić czas, to z tego czasu wyjdzie wcześniej czy później coś dobrego dla naszego życia, dla życia naszych rodzin. I na tym koniec tego okazania. Kochani, tym chciałem was zachęcić, aby te wakacje nie były tylko spędzaniem czasu, wiecie, na oglądaniu telewizji, na jedzeniu lodów i kąpaniu się. To też jest wszystko bardzo ważne i potrzebne, żebyśmy odpoczywali fizycznie. Ale zachęcam was też, abyście przez okres wakacji po prostu spędzali czas z Bogiem. Po to, a kiedy przyjdzie wrzesień, aby Bóg mógł was posłać do służby, do działania. Bo tak jest równowaga. Nie ma, kiedy czytamy w Biblii, ludzi, którzy spędzają czas z Bogiem, to nie są ludzie, którzy są leniwi. Kiedy spędzasz czas z Bogiem, to przychodzi moment, jeśli dzisiaj czujesz się wypalony i czujesz się zmieszany i czujesz, że to wszystko nie ma sensu, ten czas, który masz teraz, ten okres wakacji, może niektórzy są nauczycielami, mogą odpocząć chwilę, niech to będzie czas, w którym po prostu będziesz spędzać go z Bogiem. Przede wszystkim z Jezusem. Powiem wam, ilekroć spędzam ten czas z Bogiem, im więcej go spędzam, tym coraz bardziej chcę służyć innym ludziom. Kiedy pojawia się, tak jak w historii tutaj Eliasza, przeczytaliśmy, że on wymordował proroków, to jest właśnie frustracja i niewłaściwe postrzeganie rzeczywistości. I wielu z nas mierzy się z takimi rzeczami. Dzisiaj możesz po prostu oddać swoje życie Bogu i poświęcić Go w taki sposób. Boże, chcę spędzać i odpoczywać z Tobą. Powiem wam, często ja jako pastor niby mam te poniedziałki wolne, ale powiem wam, moim największym takim znieczulaczem to jest oglądanie filmów. I powiem wam, czasami, teraz już coraz mniej lubię oglądać filmy. Lubię dobry film obejrzeć, ale powiem wam, co zauważyłem. Jak obejrzę film, w ogóle nie odpoczywam duchowo. W ogóle nie odpoczywam ani fizycznie. To jest po prostu taki znieczulacz. I my mamy takie znieczulacze w swoim życiu. Facebook, filmy, jakieś inne rzeczy. Zachęcam was, aby te wakacje były czasem, w których nie będziecie go spędzać przed Facebookiem, nie będziecie go spędzać przed telewizorem, co nie znaczy, że nie jest fajnie obejrzeć jakąś fajny film, bo, gdzie nie dzieją się jakieś złe rzeczy, ale przede wszystkim spędzić go z Bogiem. Na łonie natury, kiedy wyjeżdżasz na wakacje, pewno gdzieś tam pojedziesz, spędź ten czas z Nim. A zobaczysz, jak twoje duchowe życie nabierze mocy i równowagi. Będziesz, twoje duchowe spojrzenie będzie bardziej wyraźne. Zobaczcie, że na końcu tej historii z Eliaszem Bóg dał Eliaszowi konkretne wskazówki, co ma zrobić. Kiedy my spędzamy z Bogiem czas, po prostu, bo jest naszym Bogiem, kiedy przychodzisz do Niego bezinteresownie, otrzymujesz wszystko to, co potrzebujesz. Amen. Powstańmy, kochani.